Hej, miło mi zaprosić Was na mój nowy podcast, w którym chciałabym Wam opowiadać o różnych sprawach kryminalnych. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zapraszam Was do wysłuchania pierwszej historii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię Paula Grubera, emerytowanego nauczyciela z Idaho. Jego śmierć przez wiele miesięcy była dla śledczych zagadką. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. W styczniu 1994 roku 53-letni Paul wrócił do swojego domu ulokowanego w spokojnej okolicy nad jeziorem Muskrat w Idaho, a jego dom był ulokowany przy Gypsy Bay Road. Była to dosyć spokojna okolica, dlatego że do najbliższych sąsiadów miał co najmniej kilka kilometrów. Paul wyjechał na 5 dni do swojej córki, do Reno, gdzie mniej więcej jechało się około 16 godzin. Shelley Kipley, jego córka, była bardzo zadowolona, że tata w końcu zdecydował się ich odwiedzić i razem będą mogli spędzić Boże Narodzenie. 5 dni dosyć szybko minęło, a przy pożegnaniu cała rodzina była bardzo smutna. Nawet jeden z wnuków nie chciał się pożegnać z dziadkiem, a sama Shelley czuła, jakby miała widzieć ojca po raz ostatni w swoim życiu. Po 16-godzinnym powrocie do domu Paul skontaktował się z Shelley. Był to ostatni raz, gdy kobieta miała okazję rozmawiać ze swoim ojcem. W ciągu następnych 10 tygodni Shelley wielokrotnie próbowała skontaktować się ze swoim tatą, jednak za każdym razem odpowiadał jej głos automatycznej sekretarki, co sprawiało, że w jej sercu rósł coraz większy niepokój. Po paru tygodniach z okazji urodzin jej syna na ich domowy adres przyszła kartka od dziadka. Shelley początkowo poczuła ulgę, jednak już po chwili zorientowała się, że coś jest nie tak. Podpis zupełnie nie przypominał podpisu jej ojca. Kobieta zaczęła podejrzewać, że jej ojcu stało się coś naprawdę poważnego. Zaczęła więc szukać kogoś, kto mógłby sprawdzić, czy z Polem jest wszystko w porządku. Nie miała numeru do jego sąsiadów, ale udało jej się po wielu próbach namierzyć numer do lokalnego szeryfa. Zadzwoniła więc czym prędzej, by poprosić policję o sprawdzenie domu jej ojca. Szeryf przyjął zgłoszenie i wysłał swoich podwładnych, by sprawdzić, co się dzieje z mężczyzną. Jednak gdy policjanci przybyli do domu nad jeziorem, nie zastali nikogo w domu, kto mógłby otworzyć im drzwi. Drzwi były zamknięte, jednak przez okno dostrzegli, że dom był kompletnie wyczyszczony ze wszystkich mebli, jakby w ogóle nikt w nim nie mieszkał. Początkowo policja nie za bardzo chciała przyjąć zgłoszenie o zaginięciu Paula. W końcu Paul to dorosły mężczyzna, który ma prawo do podróży i nie musi się z nich nikomu tłumaczyć. Jednak Shelley nie odpuszczała. Zadzwoniła także na pocztę i wyprosiła naczelnika, by sprawdził, czy listy do jej ojca są w ogóle odbierane. Po długich namowach naczelnik przyznał, że ktoś odbiera regularnie listy do Paula, a kobieta wiedziała, że dzieje się coś niedobrego i czym prędzej skontaktowała się z policją. 28 lutego złożyła oficjalne zgłoszenie o zaginięciu swojego ojca. Dzięki czemu policja postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się sprawie Paula. Sam szeryf przyznał, że to niepokojące, że skoro Paul wyjechał, a jego mieszkanie jest całkowicie opustoszałe, to kto w takim razie płaci jego rachunki, odbiera pocztę, korzysta z bankomatu, a także wysyła kartki urodzinowe? Śledczy postanowili się też przyjrzeć sylwetce Grubera. Określili go jako człowieka dobrze sytuowanego, który był dosyć zamożny, a jednocześnie towarzyski, ale bardzo skrupulatny. Wcześniej był nauczycielem w szkole, natomiast obecnie był właścicielem statku wycieczkowego w Lake Tahoe i zanim przeniósł się właśnie do tego North Idaho, był światowym podróżnikiem. Mieszkał także sam w swoim domu, w tej spokojnej okolicy, a obecne działania w ogóle nie były do niego podobne. Policja postanowiła się także przyjrzeć kartce urodzinowej, którą wysłał swojemu wnukowi. Grafolog orzekł jednak, że podpis na kartce może należeć do Paula. Shelley jednak nadal twierdziła, że podpis zdecydowanie nie należy do jej ojca i nalegała na dalsze badania. Na ten moment działania policyjne skupiły się jednak na ponownym sprawdzeniu domu Paula. Tym razem nie tylko z zewnątrz, ale także w środku. W domu Paula śledczy odkryli niewielki dywanik przyklejony w zupełnie przypadkowy sposób na środku podłogi. Szeryf zażartował nawet, że jego żona zabiłaby go za przyklejenie dywanika do drewnianej podłogi, dlatego od razu zwrócił jego uwagę. Technicy odrożnie odkleili go od podłogi, a następnie widok, jaki ujrzeli, na zawsze zmienił kierunek śledztwa. W podłodze, pod dywanikiem, ewidentnie były ślady po pociskach. Po dokładnym przeszukaniu policjanci odkryli łuski. Postanowiono sprawdzić także podłogę luminolem, a widok, który ujrzeli policjanci, na zawsze pozostał w ich pamięci. Po zbadaniu plamy okazało się, że jest to zdecydowanie krew Pola. W dodatku w takiej ilości, jaka mogłaby świadczyć o tym, że raczej mamy już do czynienia z morderstwem. Śledczy wiedzieli jednak, że muszą odnaleźć ciało Pola, co już nie wydawało się takie łatwe. Policja przeczesywała bowiem teren z psami do poszukiwania zwłok, ale jednak nie znaleziono śladu ciała. Dowody jednoznacznie wskazywały na morderstwo, jednak bez tego ciała ciężko było im odnaleźć sprawcę. W głowach śledczych pojawiały się więc wciąż te same pytania. Kto jest odpowiedzialny za śmierć nikomu wadzącego emeryta i kto wciąż odbierał jego pocztę? Pierwszym działaniem policji po znalezieniu dowodów na prawdopodobne morderstwo Pola było zwrócenie się do poczty i poprzez kamerę, która była usytuowana na wysokości drzwi wyjściowych, odnalezienie osoby, która odbierała pocztę Pola. Niestety podczas sprzątania ktoś delikatnie przesunął ją, więc śledczy nie otrzymali kompletnego obrazu z tej kamery. Wiadomo jednak z całą pewnością, że osobą, która była na kamerze, ewidentnie nie był Pol. Po pewnym czasie udało się zidentyfikować osobę na nagraniach. Okazało się, że jest to 46-letni Daryl Quell, mormon i ojciec prawdopodobnie szóstki dzieci. Tak znalazłam przynajmniej w jednym źródle. Śledczy postanowili jak najszybciej wezwać go na przesłuchanie i dowiedzieć się, jakie stosunki łączyły go z ofiarą. Quell wyjaśnił, że Paul jakiś czas temu dał ogłoszenie, że szuka złotej rączki, na które postanowił odpowiedzieć. Twierdził też, że Gruber powierzył mu odbieranie swojej poczty i opłacanie rachunków. Pozwolił mu także mieć wgląd w jego sprawy finansowe. Z kolei ogólnie czeki, które były realizowane przez Quella, miały być zapłatą za pomoc, którą właśnie świadczył mężczyźnie. Dla pewności policjanci pokazali mu też zdjęcie Paula Grubera. I ku zdziwieniu wszystkich, Quell stwierdził, że nigdy nie widział tego mężczyzny, a zatrudnił go zupełnie inny mężczyzna. Śledczy zdecydowali się więc poprosić Quella o pomoc w stworzeniu portretu pamięciowego. Jednak efekt nie był zbytnio pomocny, dlatego że sam portret wyglądał dosyć chaotycznie. Pojawiały się opinie, że jest to może jakaś nawet wymyślona twarz i nie ma szans, żeby ktoś taki istniał. Co potwierdzało nawet to, że nikt, absolutnie nikt nie zadzwonił do śledczych, nie powiedział, to jest mój sąsiad, ja go skądś tam znam, więc to tym bardziej dziwiło śledczych. Wszystko to sprawiło, że policja była coraz bardziej sceptyczna co do opowieści Daryla, ale z braku dowodów nie mogli podjąć dalszych kroków, postanowili więc podążyć drogą pieniędzy. W ten sposób zauważyli niewyjaśnione, dosyć duże depozyty na koncie Daryla, co zbiegało się z podobnymi wypłatami z konta Grubera. Mężczyzna twierdził jednak, że wynikało to z powierzenia mu płacenia rachunków i jakby należało do jego obowiązków. Policjanci zdecydowali się zatem na podobne zbadanie pisma na kartce urodzinowej, która została wysłana do wnuka Paula. Wcześniej oczywiście tutaj odpowiedni specjalista stwierdził, że pismo z dużą pewnością może należeć do Pola, jednak obecnie postanowiono zwrócić się do zupełnie niezależnego specjalisty i wysłano je do Roberta Flauberga wraz z próbkami pisma Daryla Quella, które zostały dostarczone w wyniku nakazu sądowego zarówno dla niego, jak i jego żony. Co ciekawe, Flauberg jednoznacznie stwierdził, że Gruber nie napisał tej kartki urodzinowej do swojego wnuka. Również pismo, którym były wypełnione czeki, także nie należało do ofiary. Natomiast z całą pewnością stwierdził, że było to pismo Daryla. W międzyczasie dla śledczych pojawiła się nowa okazja, aby zebrać kolejne dowody. W tym czasie słynna była sprawa Una Bombera, którym okazał się Ted Kaczyński. Do jego zatrzymania przyczyniły się przede wszystkim znaczki pocztowe, które zawierały DNA Kaczyńskiego. Śledczy z Idaho przypomnieli sobie o tym znaczku z kartki urodzinowej dla wnuka Pola i postanowili jak najszybciej zbadać zawarte tam DNA. W oczekiwaniu na wyniki do śledczych zgłosili się policjanci z komisariatu oddalonego około 100 km. 3 marca odnaleziono samochód ofiary, którym był właśnie pick-up i co ciekawe, cały czas w stacyjce były włożone kluczyki. Natomiast samochód został wyczyszczony ze wszelkich śladów i nie znaleziono odcisków palców nawet samego Pola. Tydzień później znaleziono także jego telefon blisko trasy nad Hayden Lake. Następnie odnaleziono łódź Pola. Co ciekawe, nazwisko osoby, u której się znalazła, Brzmiało śledczym całkiem znajomo. Oczywiście był to już wspomniany Daryl Quell, który poproszony o wyjaśnienia, skąd w ogóle ta łódka się u niego znalazła, powiedział, że sam Paul dał mu ją i dał mu też do zrozumienia, że powinien ją sprzedać i pieniądze wziąć całe dla siebie. Oczywiście śledczy mieli coraz więcej wątpliwości co do zeznań Daryla, natomiast czekali, co przyniosą te badania DNA, bo bez nich jakby tutaj nie było kluczowego dowodu, aby Daryla postawić mu jakikolwiek akt oskarżenia. Wkrótce pojawiły się wyniki tych badań i dały policjantom w końcu jednoznaczną odpowiedź. I mogli oni dokonać odpowiedniego zatrzymania. I uwaga, może Was zaskoczę, ale DNA należało do Daryla Quella. Śledczy wystąpili zatem o nakaz przeszukania jego domu i zaraz po jego otrzymaniu jak najszybciej się tam udali. Podczas przeszukania policjanci znaleźli drzwi, które prowadziły do ukrytego pomieszczenia, w którym znaleziono masę broni, m.in. jakieś miecze, takie gwiazdy, które można rzucać, i był tam także pistolet kalibru 22 z domowym tłumikiem. Dodatkowo w domu Quella znaleziono także pełno rzeczy, które należały do Paula. Między innymi były to podpisane narzędzia, były to też meble, na przykład stołki, a także znalazł się tam agregat prądotwórczy. W związku z tym, że posiadano już solidne dowody i podejrzanego, który był prawdopodobnie odpowiedzialny za morderstwo Paula, postanowiono na prośbę prokuratora jeszcze raz obejrzeć dom Paula. Stwierdzono, że może jeszcze uda się znaleźć jakieś dodatkowe ślady. W końcu 23 sierpnia 1995 roku, a zatem półtora roku po zaginięciu Paula, policja znalazła jego ciało. Stało się to dzięki właśnie tej ponownej wizycie w jego domu i uważnym przeszukaniu tego terenu wokół domu i w samym domu. Otóż policja w podziemiach pod domem zauważyła pewną depresję, której wcześniej na pewno nie było. Wyglądało to tak, jakby ziemia się nagle uspokoiła, czyli jakby miało takie miejsce, jak to ma często na cmentarzach, że jak są świeżo zakopane tutaj ciała, to mamy taką lekką górkę, natomiast potem powoli ta ziemia sobie opada. I obszar został dokładnie przeszukany, a następnie rozpoczęto kopanie. Po chwili śledczy poczuli taki charakterystyczny zapach dla rozkładającego się ciała. Dokopali się oni także w końcu do zawiniętego w taki pusty materac, który był jakby już spompowany. I w tym materacu było oczywiście zawinięte ciało Paula. Oczywiście jeszcze na 100% nie mieli pewności, że będzie to Paul, natomiast po przewiezieniu do kostnicy został on już jednoznacznie zidentyfikowany, a następnie ustalono, że zginął on w wyniku czterokrotnego postrzelenia, prawdopodobnie z kalibru 22 o bardzo dziwnie wydłużonych nabojach. Natomiast eksperci potem orzekli, że zdecydowanie jest to efekt użycia domowego tłumiku. Po znalezieniu ciała Paula i przeprowadzeniu sekcji, śledczy mieli już cały wachlarz dowodów, aby móc aresztować Quella. W związku z czym 2 maja 1997 roku Quell został uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia, fałszerstwa i kradzieży. Jako motyw tej zbrodni podano chciwość i zazdrość o to, co posiadał Paul Gruber. Śledczy przedstawili też możliwy przebieg tutaj samego zabójstwa, natomiast ogólnie było to tak, że po zatrudnieniu Daryla przez Grubera, Daryl obserwował jego codzienne działania i poznawał jego zwyczaje. Gdy uznał, że już jest gotowy, postanowił go zabić. Natomiast w dniu zbrodni prawdopodobnie było to tak, że Paul wpuścił go rano do swojego domu. Jeszcze był w szlafroku, niedawno wstał i gdy właśnie odwrócił się do niego tyłem, ten postanowił do niego strzelić, zrobił to aż 4-krotnie. Jakby potem mężczyzna się wykrwawił i dopiero jak już umarł, to został właśnie zawinięty w ten materac, a następnie pogrzebany. No i dalej tutaj Daryl przyjął właśnie jego w pewnym sensie tożsamość i korzystał z jego finansów. Wyrok z hrabstwa Bonner, który właśnie skazał Quella na dożywocie, był przez niego podważany. Na początku w 2002 roku było to bezpośrednie odwołanie i zostało ono odrzucone. Następnie Kuol skorzystał z petycji o ulgę, która także spotkała się z tym samym losem w 2008 roku. Przez dekady Kuol odwoływał się od wyroku wielokrotnie, ale ogólnie to jest tak, że można się odwołać, jakby prosić o tą ulgę tylko raz, a kolejne ulgi dopuszczane są tylko wtedy, gdy sąd uzna, że istnieją wystarczające powody. Sędzia Steve Verby oddalił właśnie tą kolejną jakby petycję o ulgę ze względu na to, że według niego nie było wystarczających dowodów. Jednak Kuol powoływał się na to, że jego adwokat popełnił jakiś błąd, nieodpowiednio właśnie go bronił i uważał, że to wpłynęło na efekt tego, jaką decyzję podjęła ława przysięgłych. Natomiast sędzia właśnie Verby uznał, że absolutnie te wszystkie jego zbrodnie, które popełnił, same w sobie już jakby wpłynęły, te dowody są tak silne, więc błąd adwokata nie miał tutaj za wiele do zadziałania, tak? Więc i tak taki prawdopodobnie padłby wyrok. W związku z czym prawdopodobnie Kuol zostanie w więzieniu w Idaho do około 2034 roku, gdzie wtedy będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe i będzie miał 84 lata. I taka ciekawostka na koniec. Właściwie do końca nie wiadomo było, jeżeli chodzi o ten proces, jak to się potoczy, ale ostatecznie Kuol nie zeznawał w swoim procesie, natomiast do końca utrzymywał, że jest niewinny. Jego zdaniem było to po prostu jakieś włamanie, a jego obrońca Brent Featherstone utrzymywał, że pozwany nigdy nie spotkał prawdziwego Paula Grubera i w związku z tym nie mógł go zabić. Natomiast oczywiście dowody takie jak DNA czy te sprzęty wszystkie były tak wiążące, że ciężko byłoby postawić inny wyrok. To już będzie koniec tej sprawy. Jestem ciekawa, co o niej sądzicie. Wiem, że jeszcze wiele przede mną do wypracowania, że tutaj zdarzyło mi się wiele potknięć. Starałam się jak najlepiej, ale oczywiście stres jakiś tam robi zawsze swoje. Dajcie mi znać, czy w ogóle zaciekawiła Was ta sprawa i co sądzicie o tym, czy ten wyrok jest właściwy, czy to był Kuol, a może uważacie, że to nie był on. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i suby. To będzie sprawiało, że jeszcze chętniej nagram kolejne odcinki. I bądźcie dla mnie wyrozumiali. Dzięki za uwagę.